Ja nazywam się Sławek Kulesza. Dzisiaj rozmawiamy o gazie doskonałym. Tak jak wspomniałem, już pewne eksperymenty przeprowadzone w wieku XVII-XVIII doprowadziły do przekonania, że gazy składają się z cząsteczek i że można zachowanie tych układów podsumować, tworząc pewien model, który obecnie funkcjonuje pod nazwą modelu gazu doskonałego. Ciekawy może być sposób dochodzenia do tego modelu, gdyż takie przekonanie większości osób czytających o różnych odkryciach naukowych jest takie, że nauka rozwija się w sposób taki bardzo linearny, czyli od punktu A, będąc w punkcie A, idziemy do B, później do C, później do D i tak, tak coraz nauka coraz więcej odkrywa. Natomiast w rzeczywistości jest to zupełnie inaczej. Nauka raczej płynie tak jak rzeka, czyli meandruje, tworzą się wiry, czasami się musi cofnąć, czasami musi zmienić koryto całkowicie, gdyż okazuje się, że ścieżka, którą próbuje płynąć, jest w ogóle nieprzepuszczalna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym do tego modelu gazu doskonałego doprowadziły różne prace i nie jest powiedziane, że ludzie, którzy zajmowali się tymi wynikami, odkrywaniem różnych zjawisk, ciągle tylko parli do przodu. Bo na przykład Robert Boyle, ten, którego wymieniłem jako człowieka, który odkrył prawo przemiany izotermicznej, uważał na przykład, że cząstki gazu doskonałego są bardzo małymi masami, ale połączonymi sprężynkami. Newton, człowiek, który przez anglosasów jest uważany za największego fizyka wszechczasów w ogóle, jaki kiedykolwiek żył, z kolei uważał, że cząsteczki gazów doskonałych odpychają się, a miało to związek z silnym zakorzenieniem Newtona w teorii cieplików, w teorii cieplika. To też jest zresztą swoją drogą ciekawe, to że w wieku XVII-XVIII w fizyce funkcjonowały teorie tak zwanych fluidów, które za pomocą których przenosiły się oddziaływania między cząsteczkami, między układami. I było wiele takich fluidów, no i między innymi właśnie istniał fluid ciepła, odpowiedzialny za przekazywanie energii termicznej. I ten cieplik również nie tylko, że przepływał między ciałami, ale też powodował różnego rodzaju inne skutki, tak jak między innymi właśnie odpychanie się cząsteczek gazu doskonałego. Co prawda samego odpychania, oczywiście cząsteczki gazów są zbyt małe, żeby to odpychanie zobaczyć. Natomiast widzimy skutki tego odpychania w postaci ciśnienia czy siły parcia gazu na ścianki naczynia. Jeżeli zamkniemy gaz w naczyniu i zaczniemy ten gaz podgrzewać bądź ściskać, no to siła parcia na ścianki naczynia wzrośnie. Co Newton powiązał z istnieniem, z przepływem, z przekazywaniem cieplika. Z kolei Daniel Bernoulli uważał, że cząstki gazów doskonałych oddziałują tylko podczas zderzeń i paradoksalnie, mimo że historycznie była to koncepcja najstarsza, to okazała się być najbliższa temu, co wykorzystano później w modelu gazu doskonałego. Także jeszcze raz, różne koncepcje zaproponowano, tłumacząc pewne efekty, pewne zjawiska obserwowane w gazach doskonałych. Te pomysły wcale się tak do końca nie wykluczały też, trzeba powiedzieć, że model sprężynkowy, czy model odpychających się cząstek gazu doskonałego, czy model Bernoulliego, w którym cząstki tylko oddziałują ze sobą podczas zderzeń, wcale się tak do końca nie wykluczały, ponieważ one tłumaczyły większość z obserwacji. Natomiast przewaga modelu Bernoulliego nad innymi modelami była taka, że no był on prostszy, ponieważ pozwalał zaniedbać oddziaływania między cząsteczkami pomiędzy zderzeniami. Można było sobie uznać, że między zderzeniami cząstki gazów poruszają się ruchem jednostajnym. Natomiast w każdym z tych pozostałych modeli trzeba było coś wymyślić, co się dzieje pomiędzy zderzeniami. Także był on nie tylko, jakby to powiedzieć, nie tylko tłumaczył to, co się obserwuje, nie wszystko oczywiście, nie wszystkie fakty, na przykład skraplania nie potrafił ten model wytłumaczyć, no bo dlaczego gaz przechodzi w ciecz, skoro cząstki oddziałują ze sobą tylko podczas zderzeń. No muszą się ujawnić jakieś oddziaływania wiążące, które powodują, że cząstki zmniejszają swoją ruchliwość. Taka jest cecha cieczy. Tym niemniej no, model Bernoulliego był prosty i dopóki zajmowaliśmy się tylko gazami, świetnie funkcjonował. I tak jak wspomniałem, można było na bazie modelu gazu doskonałego, a może przypomnę szybko założenia gazu doskonałego, modelu gazu doskonałego, które opracowano. No więc tak jak już wspomniałem, cząsteczki gazu doskonałego są masami punktowymi, czyli są bardzo drobnymi cząstkami, ich rozmiary możemy pominąć, natomiast no, mają niezerowe masy. Ich mas pominąć się nie da, co jest w gruncie rzeczy sprzecznością samą w sobie, bo prowadzi do absurdalnego wniosku, że gęstość cząsteczek, gęstość materii, z której zrobiony jest gaz doskonały, jest nieskończenie wielka. Co jest, no, kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Co więcej, ruch cząstek jest opisywany zasadami mechaniki, klasycznej mechaniki newtonowskiej, czyli na przykład drugie prawo, druga zasada dynamiki Newtona, zasada zachowania energii, zasada zachowania pędu, tego typu fundamentalne zasady. Wspomniałem również o braku oddziaływań na odległość i jednocześnie z oddziaływaniami tylko w momencie, kiedy cząsteczki zderzają się ze sobą. Także mimo, że mają nieskończenie małą objętość, nieskończenie małe rozmiary, to jednak te rozmiary nie są na tyle małe, żeby cząstki nie trafiły, nie zderzały się co jakiś czas ze sobą. Co więcej, zderzenia są sprężyste, a więc brak transferu energii wewnętrznej. Dzisiaj wiemy, że nie jest to prawda, bo jeżeli energia cząsteczek gazu będzie dostatecznie duża, no to wówczas możemy wyjść z tego reżimu zderzeń sprężystych i zderzenia staną się zderzeniami niesprężystymi. Na przykład część energii zostanie przekazana wzbudzeniom elektronowym wewnątrz cząsteczek. Tu w modelu gazu doskonałego w ogóle nie zajmujemy się strukturą wewnętrzną cząsteczek gazów. No i poza tym jeszcze dwa założenia zderzenia między cząsteczkami trwają bardzo krótko w porównaniu do czasu między zderzeniami, czyli samo zderzenie jest zderzeniem trwającym bardzo krótko, natomiast później cząstka ma czas, aby się jeszcze troszkę po tym zderzeniu poruszać swobodnie. No a swobodnie się porusza w sposób chaotyczny. Czyli no, nie ma żadnych reguł, nie ma żadnego narzuconego kierunku, dominującego kierunku ruchu. Ruch jest całkowicie chaotyczny, przypadkowy. Tym niemniej można, co pokazano później, o czym będę mówił za chwilę, można zdefiniować pewne właściwości statystyczne tego ruchu, w szczególności rozkład szybkości cząsteczek. No i o tym, i co z tego wynika, chciałbym powiedzieć za chwilę.